Przystępujemy do rozważania kolejnych prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj to kolejne punkty od 595 do 598. Proces Jezusa. Podział wśród władz żydowskich wobec Pana Jezusa. Żydzi nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa. I trzecia sprawa, którą podejmiemy, to wszyscy grzesznicy byli sprawcami męki Chrystusa. Te trzy akapity będą stanowiły przedmiot naszego dzisiejszego rozważania. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po te treści, sięgamy po treści zawarte w katechizmie, które nie tylko są literą, ale to jest nasza codzienność, nasze życie. To także trzeba nam nieustannie sobie przypominać i sięgać po katechizm Kościoła katolickiego, który powinien znajdować się w naszych biblioteczkach, powinien znajdować się również w naszych dłoniach, czytając, rozważając poszczególne fragmenty. Dobrze, że czynimy to wspólnie na antenie Radia Maryja. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, że właśnie o tej godzinie, o godzinie 8.30 gromadzimy się, aby sięgać po te prawdy wiary, które związane są z naszym życiem, z naszą codziennością. Faktem historycznym jest to, że Pan Jezus był Żydem i swój naród bardzo kochał. Wyraźnie w kazaniu na górze zapowiedział: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełniać. Jezus z wielką czcią otaczał i często się modlił w świątyni jerozolimskiej, będącej dla Żydów znakiem szczególnej obecności Pana Boga w życiu narodu wybranego. Za nauczającym i czyniącym cuda Jezusem z Nazaretu poszło wielu przedstawicieli narodu wybranego. Tłum złożony z Żydów wykrzyczał wprawdzie formułę zatwierdzającą wyrok krew Jego na nas i na dzieci nasze, ale sam Pan Jezus, przebaczając z krzyża, czy Piotr Apostoł wyraźnie w Dziejach Apostolskich, przyznał prawo do nieświadomości Żydom z Jerozolimy, nawet ich przywódcom. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 17 wersecie. Sobór Watykański II w deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich wyraźnie odrzuca pojawiające się w historii tezy o winie narodu żydowskiego za skazanie Jezusa, o czym mówi ojciec Jacek Sali, przytaczając ten fragment. A choć władze żydowskie wraz ze swoimi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim, bez różnicy, Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego. Niechże więc troszczą się wszyscy o to, aby w katechezie i w głoszeniu Słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie zgodziłoby się z prawdą ewangeliczną i z Duchem Chrystusowym. Czytamy w fragmencie soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. A nieco wyżej sobór powiada, że mimo nieprzyjęcia Ewangelii przez większość narodu żydowskiego, mimo nawet aktywnej opozycji wobec jej orędzia, Żydzi nadal ze względu na swoich przodków są bardzo drodzy Panu Bogu, który nigdy nie żałuje darów i powołania. Zauważmy najpierw, że pytanie, czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa, stanowi problem ściśle religijny. Gdyby nie był on Synem Bożym, gdyby chodziło tu jedynie o człowieka, którego zamordowano niewinnie, zabójstwo to byłoby oczywiste. Oczywiście, tak jak każda zbrodnia, czymś godnym pożałowania i napiętnowania. Ale doprawdy przesadą byłoby poszukiwanie winnych w 2000 lat po dokonaniu zbrodni. Jeśli zaś Chrystus jest Synem Bożym, powstaje następujące pytanie. Jak to możliwe, że wszechmocny Syn Boży, przez którego wszechświat został stworzony, stał się ofiarą ludzkiej nienawiści? Otóż Nowy Testament wielokrotnie wskazuje na to, że umarł on jako ktoś suwerenny zarówno wobec tej nienawiści, która doprowadziła do jego krzyżowania, jak wobec własnej śmierci. Chrystus w przeciwieństwie do każdego z nas nie podlegał konieczności śmierci. Umarł nie dlatego, że musiał, a dlatego, że chciał oddać za nas swoje życie. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: nigdy nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To prawda. że Chrystus stał się ofiarą ludzkiej nienawiści, ale to w tym sensie, że suwerennym aktem swej woli zgodził się na to, aby wymierzona przeciwko niemu zła wola ludzi osiągnęła zamierzony skutek. Chrystus w żaden sposób nie był zdeterminowany logiką wydarzeń, ale w każdym momencie tych wydarzeń w pełni dobrowolnie poddawał się ich logice. W ten sposób z własnej woli stał się ofiarą za nasze grzechy, a decyzję tę podjął w ścisłej jedności z wolą swojego Ojca. Ja życie moje oddaję za owce. Mam owce, mogę je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Ewangeliści wielokrotnie podkreślają całkowitą bezsilność ludzkiej nienawiści wobec Chrystusa oraz Jego pełną suwerenność wobec wrogów. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się, czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Zamierzali go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jeszcze jego nie nadeszła. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. Te fragmenty przytoczone z Ewangelii świętego Łukasza, świętego Jana obrazują tę suwerenność Pana Boga, Jezusa Chrystusa wobec człowieka, wobec bezsilności ludzkiej nienawiści. Krótko mówiąc, śmierć Chrystusa na krzyżu była przede wszystkim dziełem niepojętej, wprost szalonej miłości Boga do ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Natomiast Chrystus przez swoją śmierć oddał się całkowicie nie tylko nam, ale również swemu Ojcu. Szczególnie wyraźnie sformułowano to w liście do Filipian. Ten, który jest na równi z Bogiem, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Warto tu przypomnieć, że dokładnie odwrotnie postępuje szatan, który chcąc skłócić nas z Panem Bogiem, przed nami oskarża Boga. Przed Bogiem zaś oskarża nas. Spójrzmy na historię Hioba. Chrystusa jednak zamordowali ludzie. I oczywiście to nie Bóg popchnął ludzi do tego, żeby oni tak uczynili. Pan Bóg jedynie dopuścił do tego, żeby ich nienawiść wyraziła się w zbrodniczym czynie. Otóż Nowy Testament wyraźnie sugeruje, że odpowiedzialność za te zbrodnie ponoszą wszyscy, Żydzi i poganie, cała ludzkość. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyła, czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, 27 wersecie i kolejnych. Również werset Ewangelii według świętego Mateusza, 27 rozdział, 25 werset, w zamiarze ewangelisty ma służyć wyrażeniu prawdy, że winę za śmierć Chrystusa ponosi cała ludzkość. Mianowicie werset ten stanowi połowę fragmentu, którego całość podkreśla tę właśnie powszechność winy. Przy czym zarówno pogański uczestnik zbrodni Piłat, jak i zgromadzeni przed jego pałacem Żydzi czują się całkowicie niewinni i wyrażają to na zewnątrz. Najpierw Piłat umywa obłudnie ręce, żeby wbrew faktom zamanifestować, że nie uczestniczy w tej zbrodni. Następnie cały lud zawołał krew jego na nas i na dzieci nasze. Okrzyk ten wyraża ugruntowane przekonanie tych ludzi, że Jezusowi śmierć się należy. Ludzie, którzy tak wołali, chcieli zamanifestować w ten sposób, iż nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że mają rację, żądając ukrzyżowania Pana Jezusa. I poganin Piłat, przedstawiciele ludu żydowskiego stanęli w ten sposób, to mało ważne, świadomie czy bezwiednie, przeciw Słowu Bożemu. Piłat jakby przedrzeźnia gest nakazany przez prawo mojżeszowe na okoliczność morderstwa, którego sprawca nie został wykryty. Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad jałowicą, której kark złamano w rzece, i powiedzą te słowa: nasze ręce tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały. Panie, oczyść z winy lud swój, Izraela, którego wybrałeś, i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego Izraela, i odpuszczona będzie im ta krew. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Między Piłatem i owymi starszymi miasta zachodzi jednak różnica. Różnica, że morderca jest znany, a jest nim on sam, przy czym jest on aż tak bezczelny, że umywa ręce, zanim jeszcze zbrodnia została dopełniona. Piłat nawet nie usiłuje ukrywać swojego przeświadczenia o niewinności skazańca. Chciałby tylko odzyskać własną niewinność za pomocą swoistego, pewnego rodzaju magicznego gestu. Również lud zachowuje się bezbożnie. Na tę godzinę ciemności opuścił go lęk, którego pełna jest dusza żydowska i którego świadectwa ciągle spotykamy na kartach Starego Testamentu. Lęk przed splamieniem się krwią niewinną. Przecież już Kainowi powiedział Pan Bóg, że krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Nie ma narodu, w którym mocniej uświadomiono by sobie, że sam Bóg stoi na straży ludzkiego życia i jemu samemu naraża się każdy, kto przelewa krew niewinną. Czytamy o tym zarówno w tekście przymierza, które Pan Bóg zawarł z Noem, ojcem wszystkich narodów, jak i w prawie mojżeszowym, i to nie tylko w dekalogu. Kiedy na przykład bracia Józefa spotykają w Egipcie kłopot, Ruben, nawiasem mówiąc, właśnie ten spośród braci, który starał się go ocalić, widzi w tym rachunek za zbrodnię. Oto teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedział bowiem jeszcze o tym, że szczęśliwie zbrodnia nie została dopełniona. Świadectw lęku przed wylaniem krwi znajdziemy w Starym Testamencie zdecydowanie. Tymczasem na dziedzińcu Piłata lud zachowuje się tak, jakby ten lęk był mu zupełnie nieznany. Poczucie słuszności w żądaniu kary śmierci wzmocnione zostało zaklęciem się na własne dzieci. To również było bezbożne. Nie wolno przecież podpowiadać Bogu, żeby postępował wbrew swoim obyczajom. Ludzie stojący przed siedzibą namiestnika nie mogli przecież nie znać słów proroka Ezechiela. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie. Czytamy w księdze proroka Ezechiela w 18 rozdziale 20 wersecie. Zauważmy na marginesie, że ten, kto powołuje się na zaklęcie tłumu stojącego na dziedzińcu Piłata, obarcza naród żydowski odpowiedzialnością za śmierć Chrystusa, zakłada w ten sposób, że Pan Bóg zmienia swoje obyczaje pod wpływem niegodziwych żądań człowieka. Święty Łukasz mówi w swojej Ewangelii o współczuciu, jakim otaczały skazańca niewiasty jerozolimskie. Prawdopodobnie ma rację święty Beda, który w Szymonie z Cyreny widzi przedstawiciela pogan, niewiasty zaś reprezentowały w ten sposób życzliwych skazańcowi Żydów. Rzecz jasna, pomoc i współczucie okazane Chrystusowi przez przedstawicieli pogan i Żydów nie mogły być skuteczne, jako że pochodziły od grzeszników. W gruncie rzeczy to nie Szymon z Cyreny okazywał miłosierdzie Chrystusowi, ale na odwrót. To Chrystus okazywał wówczas nieskończone miłosierdzie Szymonowi, gdyż właśnie dokonywał jego odkupienia na życie wieczne. Podobnie bardziej na współczucie zasługiwały pocieszycielki niż skazaniec, którego one pocieszały. Męka i śmierć nie mogły bowiem zniszczyć w Chrystusie ani jego sprawiedliwości, ani jego jedności z Ojcem. Zwykły zaś człowiek, dopóki nie odnajdzie Chrystusa jako dawcy życia, nosi w sobie śmierć wieczną, która rozciąga ostateczną władzę nad sensem jego życia, a także nad jego dziećmi, które podobnie jak i on sam podlegają grzechowi. Taki wydaje się, niezależnie od różnych wyjaśnień historycznych, najgłębszy sens całej przemocy Chrystusa, przemowy Chrystusa do kobiet jerozolimskich. W Ewangelii Łukasza, co jeszcze ważniejsze, znajduje się modlitwa Pana Jezusa za swoich morderców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Z perspektywy wiary chrześcijańskiej jest więc rzeczą nadzwyczaj ryzykowną twierdzić, że historyczny grzech zabójstwa Chrystusa wciąż jeszcze nie został odpuszczony, a nawet, że podlega dziedziczeniu. Znaczyłoby to bowiem, że modlitwa Pana Jezusa była właściwie pozorna, albo że okazała się nieskuteczna. Chrześcijanin nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że słowa Chrystusa miały w sobie nieskończenie wielką moc. Zbrodnia zabójstwa Chrystusa ma jeszcze wymiar ponadhistoryczny, nad którym teraz pochylmy się, dostrzegalny tylko oczyma wiary. Mianowicie dane biblijne upoważniają nas do twierdzenia, że zabójcami Chrystusa jesteśmy właściwie my wszyscy. Zabijamy go mianowicie naszymi grzechami. W liście do Hebrajczyków czytamy o chrześcijanach, którzy krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają go na pośmiewisko. Autor listu do Hebrajczyków powraca do tego tematu kilka rozdziałów dalej, mówiąc dobitniej: kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Natomiast w apokaliptycznej wizji Chrystusa, powracającego w chwale, wina za ukrzyżowanie przypisana została wszystkim narodom. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak więc w nauczaniu Kościoła katolickiego, bardzo mocno opartym na tekstach biblijnych, znajdujemy odpowiedź na to pytanie, które postawiliśmy sobie na początku naszego dzisiejszego rozważania, Kto jest odpowiedzialny za mękę i śmierć Pana Jezusa? To nie namiestnik rzymski, Poncjusz Piłat, Judasz czy naród żydowski są winni. To każdy grzeszący człowiek żyjący w czasach Jezusa i dzisiaj ponosi odpowiedzialność za tę straszną zbrodnię. To ja i mój grzech. Jesteśmy winni tej zbrodni. Niech słowa świętego Franciszka z Asyżu nam tę prawdę przybliżą. To nie złe duchy ukrzyżowały go, lecz to te wraz z nim go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upadanie w wadach i grzechach. To te kilka słów na temat zaczerpnięte z katechizmu Kościoła katolickiego, na temat tego, kto ponosi winę za największą zbrodnię, jaka wydarzyła się w historii ludzkości, jaką było zamordowanie Jezusa Chrystusa.